Dzień dobry. Dziś o tym, że w motoryzacji czas mocno zwalnia. Z czego to wynika, to w trakcie się dowiecie. Ale zaczniemy od czegoś innego. Zaczniemy od krótkiej historyjki. Kiedyś mój ojciec miał dużego Fiata. Fiata 125P. Z tym, że był to Fiat z końcówki lat 70., z drugiej połowy lat 70. My go mieliśmy w koło połowy lat 90. Pamiętam, że ten samochód wtedy był pełnoletni. To był Fiat, który był jeszcze bardzo podobny do tego oryginału włoskiego. To był Fiat, który miał jeszcze pionowe lampy z tyłu, miał taki mały metalowy wywietrznik, miał metalowe klamki z takim guziczkiem, miał kierownicę z takim dodatkowym pierścieniem wewnątrz, też metalowym, który ładnie mógł rozciąć głowę w razie zderzenia i uderzenia w niego czołem. Miał metalową deskę rozdzielczą, chyba nawet miał biegi jeszcze przy kierownicy. Generalnie rzecz biorąc, no, to był samochód naprawdę starej daty. I kiedy my go mieliśmy w tych latach 90. i kiedy on miał te 18 lat, to pamiętam, że na tle samochodów, które były wówczas dostępne w salonach, ten samochód po prostu był jeżdżącą z kamieliną. To był zabytek i to odstający od ówczesnych samochodów pod każdym względem. Od stylistycznego przez mechaniczny po aspekt komfortu. To był samochód, który po prostu był zupełnie z innej epoki. Dzieliło go 18 lat. Żeby lepiej to zobrazować, to były czasy, kiedy w salonach były takie samochody jak Golf 3, była Astra 1, była z takich popularnych samochodów, było Renault 19 jeszcze, ale ono już zaraz było zamienione na Megankę pierwszą. To były czasy, kiedy w salonach były z bardziej takich marek premium. To był Mercedes 124, który już kończył swoją produkcję tak naprawdę. Było BMW E36, było Audi 80, a mogło już wejść Audi A4 też na rynek. Więc to były takie samochody. Wtedy w salonach takie samochody można było kupić. No i w takich czasach, w czasach tych samochodów, nowości tych samochodów, wyobraźcie sobie, że patrzycie na takiego właśnie Fiata 125, ale z tej jeszcze starej generacji, chociaż z tej nowszej wcale by lepiej nie wypadał wiele. Ale ten samochód po prostu był naprawdę bardzo, 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 bardzo daleko z tyłu, ten Fiat, w stosunku do tego, co można było wówczas kupić. I teraz tak sobie pomyślałem, jeżeli weźmiemy sobie teraz 18-letni samochód, to będzie samochód z 2002 roku. I jak sobie teraz odniesiemy jeden do drugiego, to wydaje się, że wcale ten samochód z 2002 roku nie jest takim wcale starociem i zabytkiem. No bo teraz tak, jak sobie porównamy tego Fiata do, no weźmy sobie Opla Astra 1, to te samochody różni wszystko, absolutnie. Samo założenie konstrukcyjne jest zupełnie inne. Bo zawieszenie na przykład, tak? W Fiacie były resory, z przodu były jakieś tam kolumny, ale McPherson'a, ale z tyłu były resory. Był napęd na tył, był słaby silnik, ale napęd na tył, czyli jeszcze dodatkowo wał napędowy. Był silnik dychawiczny, ośmiozaworowy, ledwo to jechało tak naprawdę. Jeżeli chodzi o wnętrze, jakieś, pamiętam, że to chyba były siedzenia ze Skyu, z takiego strasznie nagrzewającego się plastiku, który powodował poparzenie trzeciego stopnia, jeżeli się usiadło na coś takiego po kilkugodzinnym postoju na słońcu latem. Układ kierowniczy, no, chyba nawet wspomagania nie było. Precyzja, no, żadna. No i teraz w porównaniu z tą Astrą, jedynką, w którą się normalnie dało jechać, no teraz by się nawet dało normalnie jechać tak naprawdę, dało się nią normalnie kierować bez wyrywania sobie rąk ze stawów i parkować. Dało się w niej też rozmawiać w czasie jazdy. Komfort akustyczny był nieporównywalny w stosunku do takiego Fiata. Było dużo ciszej, dużo, dużo. Bagażnik był, wydaje mi się, że wcale nie mniejszy, nawet w takim zwykłym, w zwykłej Astrze hatchback. To wydaje mi się, że pojemnością to on tam jakoś specjalnie by nie ustępował temu Fiatowi dużemu, dlatego że Fiat miał, okej, dosyć długi bagażnik, ale za to płytki, bo tam był przecież ten napęd na tył. No i dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o wyposażenie, ten Fiat w wyposażeniu miał... co on miał? No miał ogrzewanie chyba tylko, może miał ogrzewanie tylnej szyby i to wszystko. A taka Astra jedynka mogła mieć elektrykę, mogła mieć poduszki powietrzne, mogła mieć ABS, mogła mieć, co jeszcze mogła mieć? Klimatyzację mogła mieć. Wiadomo, że wiele z tych Astr, które jeździły, nie miały tego wyposażenia, ale technologicznie ten samochód był gotowy na to, żeby takie wyposażenie w nim działało i żeby było dostarczane i można było sobie je kupić. W dużym Fiacie w ogóle nie było opcji nawet, żeby myśleć o tym. Czyli tak wyglądały te 18-letnie samochody na tle samochodów z połowy lat 90. No i teraz wracamy do tego samochodu, który jest z 2002 roku i porównajmy go do obecnie produkowanego samochodu. I co? I gdzie są różnice? No to popatrzmy, lećmy po kolei, podobnie jak przy tych starszych samochodach. Konstrukcja samochodu jako taka, czy się coś zmieniło? No niespecjalnie. Mamy nadwozia samonośne, mamy napędy podobnie wydajne. Silniki diesla mają w zasadzie tę samą skuteczność co w 2002, bo tam już były wtedy common raile i tak naprawdę wiadomo, że moce są dużo wyższe, ale to się wcale nie przekłada na jakieś znaczące zwiększenie osiągów. No wiadomo, że te nowe są już szybsze, ale to nie jest przepaść. No, jak sobie porównamy takiego Fiata dużego do Astry, nawet w jakimś silniku tam 1.3 czy 1.4, to była przepaść. No, ten Fiat po prostu stał w miejscu, Astra jechała. Samochód z 2002 do 2019 wcale tak nie będzie. Można spokojnie kupić samochód z 2002 roku. Normalny, taki budżetowy i osobowy, nie jakiś super samochód, który spokojnie będzie sobie radził w ruchu drogowym bez żadnego problemu. On zdecydowanie nie będzie zawalił drogą, będzie pozwalał pojechać po autostradzie, będzie pozwalał na wyprzedzenie, będzie pozwalał na komfort w czasie podróży, nie będzie powodował pękania bębenków. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo teraz na przykład, czyli wyposażenie, no to samochód z 2002 roku ma ESP, ma ABS, ma poduszki. Jeżeli sobie weźmiemy takie BMW E46 na przykład, no to jest samochód, który ma 8 poduszek, ma ESP, ma ABS, ma ESR, ma kurtyny, ma kontrolowane strefy zgniotu. W crash testach do teraz, jak się patrzy na to, jak on wypada, to zdecydowanie dobrze sobie radzi. No, tu nie widać jakiejś przepaści. Widać progres, ale nie widać przepaści. Dalej idąc, stylistyka. Okej, wiadomo, stylistyka bardzo zależy od mody, jaka aktualnie panuje. I to nie jest moim zdaniem taki wymiar, który by decydował o tym, czy można stwierdzić, że samochody się rozwijają, czy nie. To jest tylko kwestia jakichś tam założeń stylistycznych, a nie konstrukcyjnych. Więc wiadomo, że samochód z 2002 roku będzie się wizualnie różnił i będzie odstawał od współczesnych, ale z drugiej strony, czy każdy? Też niekoniecznie, bo weźmy sobie na przykład 2002 rok. No, dobra, drugi to może trochę za mało, ale gdybyśmy sobie popatrzyli na trzeci rok, to uwaga, wchodzi BMW E60, czyli piątka Chrisa Bangla. Piątka, która moim zdaniem ciągle wygląda atrakcyjnie, to znaczy atrakcyjnie, nowocześnie. Bo atrakcyjnie to już jest kwestia znowu gustu, tam są dziwne dosyć proporcje. Ale to nie jest tak, że ten samochód wygląda jak z innej epoki, na tle na przykład nowej piątki. No nie, po prostu wygląda inaczej, wygląda może bardziej ubogo, ale zdecydowanie nie staromodnie, nie wygląda jak zabytek. Czyli tak naprawdę 18 lat w obecnych czasach w motoryzacji to jest całkowicie inne 18 lat niż to, które mijało na przełomie lat 70., 80., 90. Te samochody w tej chwili nie różnią się tak bardzo od siebie. Z czego to może wynikać? No więc były to lata, kiedy samochód jako konstrukcja się bardzo szybko rozwijał. Były bardzo szybkie zmiany, czy bardzo znaczne zmiany w zawieszeniu. Często już się zaczynało pojawiać zawieszenie niezależne, ale nawet jeżeli nie niezależne, to zdecydowanie już do lamusa odeszły wtedy resory, które w latach 70. i 80. zdarzały się jeszcze często w samochodach osobowych. Że układy kierownicze były już całkowicie inaczej skonstruowane, było już powszechne wspomaganie kierownicy, one zaczęły się robić precyzyjniejsze, że konstrukcja nadwozia się zmieniła, że jak elementy były spasowane. Kiedyś po prostu samochód wyjeżdżając z fabryki potrafił wyglądać, jakby już był poskładany w stodole. No, w latach 90. to się zdecydowanie już poprawiło. To na tle samochodów z 70., a nawet 80. to już była przepaść. Jeżeli chodzi o wnętrze, z czego się robiło, jak się robiło wnętrze, też tutaj zaszły bardzo duże zmiany, bo w latach 70., tak jak wspomniałem, w tym Fiacie była metalowa deska rozdzielcza, był jakiś metalowy pierścień na kierownicy. Było w ogóle dużo metalowych elementów, które były tak bardziej robione po kowalsku niż z jakimś kunsztem jako odlew i ładny element metalowy. No, plastiki były dramatycznej jakości, to były z reguły jakieś w ogóle pianki poklejane czym? Skajem? To nawet nie był skaj, to ciężko powiedzieć, co to było, jakaś taka warstwa plastiku, która nawet nie miała nic chyba udawać, ona nawet nie próbowała udawać skóry. Konstrukcja siedzeń, które były w tamtych czasach, czyli w tych latach 70. były z reguły jak stołki, czyli płaskie całkowicie, bez żadnego trzymania, ale za to bardzo miękkie i jak się w nie wsiadało, to się wpadało, w ogóle się siedziało w jakiejś takiej pozycji embrionalnej niemalże, bo plecy były wygięte w pałąk. No to się wszystko bardzo zmieniało, natomiast teraz nie widać tego progresu w tym obszarze. Samochody 18-letnie wtedy, w latach 90., były już trudne do używania na co dzień, to znaczy dało się to robić, ale w porównaniu z tym, co oferował wówczas rynek, one już były bardzo niewygodne. To już było duże wyrzeczenie, żeby takiego samochodu używać. Obecnie samochód 18-letni jak najbardziej może być używany na co dzień i wcale nie jest jakimś wielkim obciążeniem, jeżeli chodzi o, czyli nie jest uciążliwy. No. Czyli aktualnie samochód, jako pojazd, niespecjalnie się rozwija. Właściwie to trochę ta motoryzacja stoi w miejscu. I oczywiście, to nie jest tak, że przez te 18 ostatnich lat nic się nie zmieniło absolutnie, że to są dokładnie takie same samochody, trochę może wizualnie inne. Jasne, że nie. bo tu się nie da ukryć, że nastąpił duży progres, jeżeli chodzi o wnętrza. Bardziej nawet, jeżeli chodzi o wyposażenie. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem aktualnie motoryzacja skupia się tylko i wyłącznie na wyposażeniu. To znaczy rozwój generacja do generacji polega na tym, że nowa generacja ma więcej LEDów niż poprzednia, że nowa generacja ma większy wyświetlacz niż poprzednia, że nowa generacja ma więcej internetu i więcej Bluetootha. Że to są już takie dodatki zasadniczo. To nie są rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby samochodem jeździć. Znaczy nie są to rzeczy, które trzeba było rozwinąć po to, żeby samochodem się lepiej jeździło. No bo powiedzmy sobie szczerze, no sterowanie nawiewem za pomocą ekranu dotykowego, nawiewem, sterowanie wszystkim za pomocą ekranu dotykowego, to nie jest jakieś ułatwienie, to jest obcięcie kosztów, a jednocześnie jakieś tam zapewnienie elementu, czy tam wprowadzenie elementu, który jest modny, no bo dotykowce, wiadomo, w obecnych czasach to jest rzecz, z którą mamy bez przerwy do czynienia. Ale czy to jest krok w dobrą stronę i czy można uznać, że to, że się pojawiły w samochodach panele dotykowe, to jest rozwój, to jest dowód na to, że się motoryzacja rozwija? No moim zdaniem niekoniecznie, dlatego że to też nie jest jakaś nowa technologia. LEDy to też nie jest nowa technologia. Wydaje mi się, że ten rozwój jest w obecnych czasach dość rozmyty, to znaczy nie za bardzo widać, w którą stronę te samochody miałyby się rozwijać. Oczywiście jest jeden duży wyłom w tej mojej tezie, czyli samochody elektryczne. I one rzeczywiście są takim kierunkiem, który zdecydowanie jest to rzecz bez precedensu i to, jak się ta gałąź samochodów elektrycznych i hybrydowych szybko rozwija i na jaką skalę, że w zasadzie wszyscy producenci nad tym pracują, to rzeczywiście świadczy o tym, że wydaje się, że to jest kierunek, w którym samochody będą się rozwijały. Ale to nadal też nie jest rozwinianie samochodu jako pojazdu. To jest tylko opracowywanie nowych metod napędu samochodu, czy nowych technologii napędu samochodu, a nie tworzenie, a nie dopracowywanie samochodu jako takiego. I dlatego pewnie teraz niespecjalnie widać ten progres, chociaż widać go w małych detalach. Światła LED-owe, które są oczywiście bardzo modne i są niezbędnym elementem wyposażenia aktualnie, światła LED-owe w samochodzie obecnie produkowanym są zupełnie innymi światłami LED-owymi niż na ich początkach. Czyli w ich początkach. O co mi dokładnie chodzi? O Audi A6 C6. Czyli tą taką długą, ładną skądinąd Audi A6, która wydaje mi się, że jako pierwszy samochód taki masowo spotykany na drogach, w Europie przynajmniej, miał LED-owe światła do jazdy dziennej. Wcześniej chyba miał tylko Audi R8, ale trudno uznać, że to jest masowy samochód. I ta A6 miała te światła do jazdy dziennej wkomponowane w lampy przednie, które pierwotnie nie miały tych LEDów. Po prostu został do dolnej krawędzi dołączony taki element, czy nie dołączony, tylko został wbudowany wzdłuż dolnej krawędzi taki pasek składający się z kilku diod, 5, 6, 7 może diod LED pojedynczych, każda miała swój odbłyśnik, taki mały jakby reflektorek. Czyli to było zrobione na zasadzie bardzo podobne jak światłostopu z tyłu LEDowe. Tam też mamy kilka diod i każda ma swoją taki kieliszek, w którym sobie świeci. No i wtedy to oczywiście był szał i oczywiście to spowodowało nową wersję ruchu, który wcześniej widzieliśmy przy lampach typu Lexus. Czyli wszyscy zapragnęli mieć pasek z LEDami przy dolnej krawędzi i pół Polski jeździło z jakimiś starymi samochodami, które miały powklejane jakieś paski. O Jezus, to były z reguły LEDy takiej jakości, że nawet patrząc trochę pod kątem innym niż na wprost, już praktycznie tego światła nie było widać. Ale to off top. No więc mamy tą C6 i te jej LEDy. Jak sobie teraz na te LEDy popatrzymy, to ja nie znajduję innego określenia na to, jak one wyglądają, niż że wyglądają żałośnie. Że wyglądają jak taka tania próba na siłę zamontowania. No, nie, wyglądają po prostu trochę chałupniczo, wyglądają bardzo staro. I w takim obszarze bardzo widać ten postęp. I tutaj nawet nie musi być nawet tych 18 lat, żeby taka technologia wyglądała przestarzale. Inny przykład to wyświetlacze LCD w samochodach. Wyświetlacze z 2002 roku na tle tego, co mamy teraz, no też wyglądają dosyć żenująco. I co ciekawe, to właśnie wyświetlacze w samochodach i LEDy w samochodach moim zdaniem są rzeczami, które w ostatnim czasie najszybciej się rozwijają. To znaczy największy jest na to kładziony akcent. Oczywiście nie tylko na, jeżeli chodzi o wyświetlacze, to nie, że się kładzie akcent na to, żeby miały coraz lepszą rozdzielczość. Tak, bo wiadomo, że generalnie chodzi o wykorzystywanie wyświetlaczy w samochodach. Tu widzimy bardzo, bardzo, bardzo duży postęp, bardzo dużą zmianę w porównaniu rzeczywiście z tymi samochodami sprzed kilkunastu lat. No i teraz, trochę podsumowując, taka myśl mnie nachodzi. Skoro w przypadku tych lat 90. w samochodzie 18-letnim było widać zacofanie pod względem mechaniki, a w obecnych czasach w samochodzie 18-letnim widać zacofanie pod względem elektroniki, to świadczy o tym, że wtedy była rozwijana bardzo szybko mechanika, a teraz mechanika stoi w miejscu i jest rozwijana tylko elektronika, i to nawet nie jakaś bardzo kluczowa. I czy to nie jest tak, że... Znaczy pewnie tak jest, że właśnie tak się to rozwija w takich kierunkach, tylko moim zdaniem to jednoznacznie pokazuje, że obecnie samochody jako samochody jednak trochę stoją w miejscu, bo rozwijanie samochodów w kierunku montowania większej ilości wyświetlaczy i coraz bardziej powszechnego i wszechstronnego sterowania dotykowego trudno uznać za jakiś rozwój samochodu jako taki. To jest rozwój gadżetów w samochodzie, ale nie samochodu jako takiego, jako pojazdu, jako konstrukcji. Podsumowując to wszystko, ciekawe, co nas będzie raziło w samochodach z roku 2019, w roku 2035, 6, 7. I to tyle na dzisiaj ode mnie.